21:30, poniedziałek 22 lutego, rozpoczynamy rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Kłania się Państwu ojciec Benedykt, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Temat, który dziś podejmujemy, brzmi następująco: język ojczysty, poprawność, piękno i ochrona. A naszym Państwa gościem w tym temacie jest profesor doktor habilitowany Henryk Duda, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II z Katedry Języka Polskiego, językoznawca, historyk języka. Witamy Panie Profesorze na naszej antenie.
Szczęść Boże. Witam słuchaczy wszystkich i zaczniemy od krótkiego przypomnienia tego, o czym o 18 już rozmawialiśmy. Pretekstem do naszej rozmowy jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego. I zawsze z tej okazji podkreśla się znaczenie języka ojczystego w życiu poszczególnych osób i w życiu całych wspólnot komunikacyjnych narodów. Dzisiaj w dobie globalizacji, kiedy wiemy, że jedne języki są bardzo ekspansywne, a inne gwałtownie wymierają, dostrzegamy, jak ważny jest język ojczysty w życiu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Żeby można mówić o poprawności języka, o jego pięknie, o jego ochronie, trzeba sobie uświadomić. I to jest to, co językoznawcy zawsze podkreślają, że najważniejsza jest wiedza o języku, o jego zmianach, o jego funkcjonowaniu, o zasadach jego użycia w aktach komunikacji językowej. Bez tego nie można rozsądnie dyskutować o tym, jaki jest język i jaka będzie jego przyszłość. Oczywiście potrzeba również dużo zdrowego rozsądku i, co wreszcie jest bardzo ważne, nie przeceniania samego siebie. Bo wśród tych, którzy dbają o piękno języka, dbają o jego poprawność, są również tacy, którzy widzą piękno języka jako, czy piękny język jako ten język, którym oni sami mówią. Ale to nie jest oczywiście wzorzec naśladowania. Dlatego potrzebne nam są pewne kryteria poprawności językowej. Żeby wiedzieć, czy coś jest poprawne, czy nie jest poprawne, potrzebujemy kryteriów poprawności językowej. To jest zadanie językoznawców, ustalić, jakie są te kryteria, jakimi mamy się kierować, oraz potrzebujemy narzędzi, które potrzebne są, które przydają się w codziennej działalności. Bo przecież językoznawcy stanowią tylko nieznaczny odsetek każdej społeczności mówiącej. Czyli potrzebne są słowniki, podręczniki, gramatyki, to wszystko, gdzie możemy znaleźć informacje przydatne do oceniania. Co jest poprawne, co jest niepoprawne. Co jest lepsze, co jest gorsze. Wśród bardzo różnych, czy kryteria poprawności językowej zmieniają się. Zmieniają się nie tyle kryteria, co zmieniają się okresy, w w trakcie których raz zwracamy uwagę na jedne zjawiska, innym razem inne. W związku z tym lista kryteriów językowych nie jest do końca ustalona, niemniej jednak niektóre z nich powtarzają się we wszystkich spisach i może warto je tu z grubsza przypomnieć. Myślę, że wielu mówiących na pierwszym miejscu postawi kryterium narodowe. Zgodnie z tym kryterium poprawne, dobre jest to, co jest swojskie, co jest narodowe, co jest rodzinne, co jest odziedziczone z dawniejszych wieków. Natomiast wszystko to, co nie jest swojskie, jest oceniane jak negatywne. Oczywiście nie jest prosto odpowiedzieć na pytanie, który wyraz jest swojski, a który jest obcy. Jeśli chodzi o wyrazy najnowsze, na przykład zapożyczenia z języka angielskiego, tu mamy pełną dokumentację, możemy porównać, jak mówimy dzisiaj, jak mówiliśmy 20 lat temu, możemy zestawić z językiem obcym, ale przecież istnieje w języku wiele wyrazów nie rodzimych, które zapożyczyliśmy bardzo dawno, które tak bardzo się przyjęły w polszczyźnie, że dzisiaj uważamy je za swojskie. Więc kryterium narodowe jest przydatne w pewnym momencie historycznym do oceny tego, co się dzieje tu i teraz. I w świetle tego kryterium nadużywanie wyrazów angielskich współcześnie jest oczywiście zjawiskiem niepożądanym. Natomiast nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie próbował dzisiaj wyrzucić z polszczyzny takich wyrazów jak na przykład herbata, który jest wyrazem zapożyczonym z języka prawdopodobnie niderlandzkiego, ale składa się z dwóch elementów. Ten pierwszy, herba, to jest łaciński rdzeń, który widzimy, który znaczy tyle co zioło, zioła, i ta, który znaczy tyle co liście herbaciane, to jest wyraz chiński. I takich wyrazów mamy bardzo wiele, ale traktujemy je jak rodzime. Bardzo słynny polski językoznawca, może najsłynniejszy polski językoznawca, choć o bardzo niepolskim nazwisku, Jan Boduendę-Kurtenę, który całe życie swoje naukowe spędził w dorewolucyjnej Rosji, a po wojnie krótko pracował w Lublinie, później w Warszawie, nawet pisze, że wszystkie języki są mieszane, bo z konieczności wchodzimy w kontakt z innymi narodami, przejmujemy dobra i przejmujemy słowa. W związku z tym kryterium narodowe pozwala ustalić, co jest obce, ale musimy je stosować właśnie ze zdrowym rozsądkiem. Czyli to, co obce i potrzebne, możemy zastosować. Dalej często stosuje się kryterium geograficzne. To kryterium stosujemy świadomie bądź nieświadomie. Najczęściej nieświadomie, kiedy na przykład współcześnie młodzież, nie tylko młodzież z prowincji, wzoruje się na wymowie w dużych miastach, gdzie jest więcej pieniędzy, więcej pracy i w związku z tym ludzie, którzy tam mieszkają, cieszą się w naturalny sposób większym prestiżem. To kryterium jest nieświadome, ale może być stosowane świadomie, kiedy mówimy, że wymowa w tym mieście jest wzorcem. I tak na przykład językoznawcy wiedzą, że lingua toscana in bocca romana, czyli język toskański w ustach Rzymian jest najlepszym językiem włoskim. We Francji dla Francuzów wzorcem poprawnej francuszczyzny przez długi czas była francuszczyzna paryska. W Polsce było to o tyle trudne, że kiedy kształtowało się państwo polskie, to centrum było w Poznaniu, w Gnieźnie, w Poznaniu, w Wielkopolsce. I tam można mówić o zaczątkach języka polskiego, ale później to centrum życia kulturalnego polskiego przeniosło się do Krakowa. I to jest stary spór językoznawczy. Czy język polski zrodził się w Wielkopolsce, czy w Krakowie, czy w Małopolsce. A potem centrum życia powędrowało do Warszawy. I w związku z tym w polszczyźnie literackiej mamy jak gdyby elementy z różnych odmian polszczyzn. Ale tak się stało, że kiedy po rozbiorach kształtowały się ośrodki polskiego życia intelektualnego i naukowego i po odrodzeniu Rzeczpospolitej, to na arenę weszły wielkie miasta, polskie miasta na Kresach, czyli Lwów, Wilno, ale i wiele pomniejszych, choćby takich jak Krzemieniec, w którym istniała w początkach wieku XIX Akademia Wołyńska, i która wykształciła wielu wybitnych Polaków. W związku z tym wzorcem polszczyzna wchłonęła również wiele elementów tak zwanej polszczyzny kresowej. Więc w polskich warunkach kryterium geograficzne nie zawsze się sprawdza, bo wszystko zależy od tego, o jakim okresie historycznym mówimy. Częstym kryterium stosowanym w ocenie zjawisk poprawności jest kryterium autorskie. Czyli mówimy, że coś jest dobre, bo tak pisał ten czy tamten poeta. Oczywiście myślimy o tych, którzy wnieśli wielki wkład w rozwój polskiej kultury myśli. Na przykład takim wzorcem może być na przykład twórczość Mickiewicza, Słowackiego, twórczość wielu wybitnych literatów. Ważnym kryterium są, czy punktem odniesienia, jak oceniać jest także, są także dzieła literackie ważne dla życia religijnego, na przykład przykłady Pisma Świętego. Niektóre, na przykład Pismo Święte księdza Jakuba Wójka z roku 1599, było używane w kościołach aż do naszych czasów, aż do lat 60., do czasu wydania Biblii Tysiąclecia. I wtedy przez tak długi czas wpływało na polszczyznę, że zostawiło pewien ślad. I trudno dzisiaj, oceniając fakty językowe, zwłaszcza oceniając nowe przekłady Pisma Świętego, nie zobaczyć, a jak to zrobił Wujek. Jeszcze inne kryterium to kryterium sceniczne. Mów tak, jak mówią aktorzy. To kryterium troszeczkę w ostatnim czasie straciło na znaczeniu, dlatego że teatr przeszedł pewną metamorfozę i dzisiaj już wymowa sceniczna nie cieszy się takim uznaniem. Dzisiaj teatr funkcjonuje nieco inaczej. Jeszcze innym kryterium jest kryterium literowe. To kryterium jest stosowane często do oceny tego, jak ktoś wymawia, jak ktoś mówi. Na przykład często odwołują się do niego początkujący nauczyciele, którzy nie dają sobie rady w szkole, bo wydaje mi się, że tak jak jest napisane, tak jest dobrze. Tymczasem to, co napisane, niekoniecznie musi być, czy wymowa daleko odbiega od wymowy, no od tego, jak jest ortograficznie napisane. Jeśli chcemy mówić o poprawności, to potrzebujemy kryterium. I w dzisiejszym czasach najpopularniejsze kryterium to jest kryterium tak zwane uzualne, czyli odwołujemy się do sposobu mówienia tej grupy społecznej, która uchodzi za elitę i chcemy je naśladować. Czyli ważne jest, żeby mówić tak, jak mówią ludzie wykształceni ze środowiska inteligenckiego, którzy dbają o swój język, którzy go pielęgnują, którzy chcą mówić starannie. Myślę, że jeśli chodzi o poprawność, to wspomnieć trzeba jeszcze o jednym kryterium, to jest kryterium estetyczne, bo to kryterium jest najtrudniejsze do zdefiniowania, bo pytanie, co to znaczy, że pewne wyrażenie językowe jest piękne, a inne nie jest takie piękne. Tutaj najważniejszy jest i zdrowy rozsądek, i użyję takiego słowa, nieco już przestarzałego, ale oddającego sens tego, co chcę powiedzieć. Najważniejsze jest obcowanie z tekstami, z bardzo różnymi tekstami. Powiedziałbym, w pewnym sensie podsumowując tę część tego wystąpienia, że kiedy słucham tych, którzy przemawiają publicznie, kiedy obserwuję, jak się zachowują, jakie teksty przywołują, to od razu wiem, kto czyta, kto z kim przestaje. Powiedziałbym tak. Powiedz mi, ile książek przeczytałeś w ostatnim czasie, a powiem ci, kim jesteś. Ale tak naprawdę nie trzeba wymieniać tych książek autorów. Wystarczy, że porozmawiamy. Wtedy dopiero trzeba przeczytać ileś bardzo dobrych książek, ale równocześnie pewną ilość książek złych. I wtedy możemy dopiero ocenić to, co jest piękne. Niemniej jednak w każdej epoce i w naszych czasach ideał piękna się zmienia, ale mówiący wiedzą, intuicyjnie czują, które teksty są piękne, które piękne nie są. I wreszcie dochodzimy do trzeciego punktu w tytule naszej audycji, czyli ochrona. O ochronie języka można mówić na dwóch poziomach. Jeden poziom to są prawa językowe. Na tym poziomie wszystko w Polsce przynajmniej załatwia ustawa o języku polskim. W Polsce w miejscach publicznych mamy prawo spodziewać się, że będziemy obsłużeni po polsku. Mamy do tego prawo. W sklepie instrukcje obsługi muszą być po polsku i tak dalej. I tu ustawa bardzo się sprawdza. Natomiast jest jeszcze ochrona pewnych wartości tkwiących w języku, które bardzo trudno zapisać w ustawie. Ustawa mówi, nie wolno wulgaryzować języka. Będziemy jej przeciwdziałać, wulgaryzacji języka. Ale jak to zrobić? Język jest dziedzictwem niematerialnym. Mamy świadomość, że dziedzictwo kultury trzeba chronić. Także to niematerialne dziedzictwo. Natomiast ta ochrona wymaga działalności każdego z nas. To znaczy wymaga to od nas, żeby zwracać uwagę najpierw na to, jak sami mówimy i piszemy. Potem, żeby upominać tych, którzy do nas się zwracają, do nas piszą, żeby wyrazić swoją dezaprobatę wobec tych sposobów mówienia, które nas, według nas, psują to nasze wspólne dobro, wspólne dziedzictwo, czyli język. I wreszcie wymaga to działań na poziomie instytucjonalnym. Potrzebne nam są instytucje, które prowadzą badania językowe, które gromadzą dokumentacje, które promują język polski w Polsce, ale także poza granicami. I muszę powiedzieć, proszę Państwa, że bardzo wiele na tym polu się w ostatnim czasie dzieje. Na przykład prowadzimy nauczanie języka polskiego jako obcego, wprowadza się, bo ten proces jeszcze trwa, standardy wymagań na egzaminach języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców. Propaguje się język polski w świecie. To wszystko jest potrzebne, żeby nie popaść w pewien stan samouwielbienia, jeśli mogę tak powiedzieć. Jesteśmy dużym krajem. Liczba osób mówiących po polsku jest na tyle duża, że możemy powiedzieć o sobie, jesteśmy szczęśliwcami. Język polski jest zagrożony. Ale nigdzie nie jest powiedziane, że zawsze tak będzie. Ta ochrona dziedzictwa wymaga od nas, ochrona tego dziedzictwa, jakim jest język, wymaga od nas aktywności. Nie chodzi o to, co jest dzisiaj, ale chodzi o to, by nasze dzieci, wnuki i prawnuki chciały rozmawiać z nami w naszym ojczystym języku. Wspominałem w pierwszej części naszej audycji o moim wyjeździe do Kanady. I wtedy spotykałem się bardzo często z Polakami z emigracji, głównie z emigracji andersowskiej, powojennej. Ludzi bardzo dobrze wykształconych poznałem wtedy. I pani, u której wtedy mieszkałem, powiedziała mi to bez wyrzutu, jako po prostu zdała relację z pewnej sytuacji. Ja już nie mogę ze swoją wnuczką porozmawiać po polsku. To oczywiście mogła z wnuczką rozmawiać po angielsku i na pewno ta komunikacja była poprawna, ale coś w tej komunikacji brakowało. Tam ta sytuacja braku tego przekazu pokoleniowego była uzasadniona. Ci ludzie żyli odcięci od ojczyzny przez kilkadziesiąt lat. Ale czy nie może zdarzyć się to samo u nas? Oczywiście, że może się zdarzyć, jeśli nie będziemy o to wspólne dziedzictwo, jakim jest język, dbać. Jeśli zamiast pisać i tworzyć w tym języku, będziemy tworzyć w językach obcych. Jeśli w różnych sytuacjach życiowych będziemy wybierać język obcy zamiast polski. Jeśli w różnych sytuacjach będziemy wybierać wyraz obcy zamiast rodzimego. To może dojść do sytuacji, która sprawi, że nie będziemy mogli z naszymi prawnukami porozmawiać po polsku. Tego przecież nikt z nas nie chce. Naprawdę nie musimy wiele robić. Myślę, że to krótkie wprowadzenie w problematykę naszej audycji w tym momencie wystarczy. Ja nie wiem, czy nasi słuchacze już czekają na linii, czy ja powinienem...
Bardzo gorąco dziękujemy, panie profesorze, za to wprowadzenie. I to jest ta druga część naszego spotkania. W pierwszej części też słyszeliśmy się na antenie Radia Maryja. Zapewne jako do językoznawcy, jako do historyka języka wiele pytań będzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o poprawność, piękno i ochronę języka polskiego. A zatem zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Przypomnijmy, naszym i Państwa gościem profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor habilitowany Henryk Duda. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56, 536 600 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny, 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek z Łodzi.
Prosimy, panie Jacku.
Jestem już na antenie.
Tak, jesteśmy na antenie.
Chciałem się podzielić takim doświadczeniem w sprawie tej polskiej mowy. Mój kolega powiedział mi, że miał takiego nauczyciela matematyka, ale patriotę. I oni w czasie długiej przerwy rozmawiali na tematy humanistyki, o zbrodniarzach, o dobrych ludziach, i ten matematyk usłyszał i powiedział, żeby być dobrym humanistą, trzeba być dobrym matematykiem. On był patriotą, ten matematyk. Bo jak można porównać do złodzieja, który ukradł bułkę z głodu, a jego też obrabowali wcześniej, do zbrodniarza, który zabijał ludzi i rabował. Czyli ta matematyka jest bardzo ważna. A druga rzecz, fizyka, czas. Czas, bo jeżeli my za późno zaczniemy bronić prawdy, prawdy o miłosierdziu Bożym, o religii, to będzie za późno. Tak samo za wcześnie, jeżeli zaczniemy bronić się, za wcześnie coś powiemy, też może być złe, bo wróg się szykuje do ataku. Czyli te dwie nauki, matematyka i fizyka, w porównaniu z humanistyką jest bardzo ważna. I te słowa polskie, właśnie, bronić słów polskich. Jeżeli ktoś bluźni albo przekręca polskie słowa, musimy od razu reagować i powiedzieć, ale łagodnie. Tak się nie mówi. Po polsku się mówi tak. I na koniec tylko tak dowcipnie powiem, w czasie Solidarności, strajków, które wywalczyły wolność słowa, było takie powiedzenie: żadna wrona orła nie pokona, bo był tak zwany WRON, czyli Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Komunistycznego. Ja byłem w Solidarności. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, panie Jacku. Prosimy, pan profesor Henryk Duda.
Cóż, ja mogę panu Jackowi tylko podziękować, że mnie chwali, choć o tym nie wie, ponieważ ja sam mam w tym kontekście, powiem, dobre techniczne wykształcenie, czyli dyplom technika elektryka, co brzmi pewnie dziwnie, ale tak się moje życie potoczyło, że dopiero później zostałem polonistą. Oczywiście matematyka czy fizyka jest rzeczą ważną, ale to jest troszkę spór o to, czy najpierw jajko, czy kura, bo tak naprawdę chodzi o dobre wykształcenie. Człowiek, który w odpowiednim wieku, we wczesnym dzieciństwie, zdobył dobre wykształcenie, rozumie świat i wtedy potrafi o nim rozsądnie mówić, poprawnie mówić, a w związku z tym wracamy jak gdyby do początku. Dbajmy o wykształcenie. I nie tylko o wykształcenie humanistyczne. No, cóż tu więcej można dodać? Matematyka jest tak samo ważna jak każdy inny przedmiot, choć czasem bywa niebezpieczna, ponieważ matematycy czy logicy często próbują, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, skolonizować język, chcieliby go poprawić, bo język w wielu miejscach rządzi się, jest bardzo logiczny. Natomiast ta logika jest nieco ukryta i tylko językoznawcy potrafią ją odkryć. Więc ja nie stosuję logiki do oceny zjawisk językowych, ale z tezą, że matematyka, fizyka czy inne nauki przyrodnicze są bardzo ważne, się jak najbardziej zgadzam. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Prosimy Radio Maria.
Boże.
Halo. Szczęść
Boże.
Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówi
i zawsze.
Tadeusz z Paryża. Witam czcigodnego ojca i profesora. Właśnie, mówiąc o cudownym naszym języku, tak jak nasz naród jest cudowny, tak mamy również cudowny język. Język polski to magiczne nawet słowo. Moja koleżanka w Paryżu, Elżbieta, pięknie mówi po włosku, ale tak jest zakochana w gramatyce polskiej i nieraz jak nam mówi wykład, to nas pociąga to. Niesamowite. Ja chodząc, obserwując ludzi, którzy kończyli technikum, a później inni ukończyli liceum. I ci z liceum tak pięknie mówili, literacko, prawda, bo tam język techniczny był w technikum i tak dalej. Ja nieraz obserwuję ludzi, jak mówią w kościele, czytają Pismo Święte i ci ludzie w kościele bardzo niektórzy kapitalnie, sugestywnie mówią, bardzo dobitnie, a inni po prostu nie umieją. I na przykład często my się przygotowujemy w liturgii, cały tekst czytamy i czy on jest pozytywny, negatywny, jak na przykład jak apokalipsę weźmiemy, to ona jest pełen zgrozy i tak dalej. Oczywiście nie chodzi o teatralny język, ale tak przekazać, żeby zachwycać tych słuchających. I Polacy, niewielu jest takich pięknej mowy, żeby znali ten język tak cudownie. Ja znam wiele osób, którzy się zakochali w kobietach mówiących polonistkach po polsku tak cudownie, że oni poprzez język doszli do małżeństwa nawet. Powiem tak żartobliwie, ale aktualnie. Dlatego my cieszymy się, że ta głębia języka jest głębią, i omal bym powiedział, niezgłębiono, jak profesor mówi, jakie my mamy te zwroty. Oczywiście w współczesnym świecie wkradły się te nowoczesne mowa i tak dalej, ale wracając do naszych wierszów Mickiewicza, Słowackiego, to rzeczywiście mamy, oni nas uskrzydlają, już nie mówiąc o Norwidzie i tak dalej. Bardzo jestem zachwycony, że profesor mógł właśnie nam, przekazuje nam te wartości, które są no, nie tylko tradycją, są wielką rozkoszą, rozkoszować się w naszym języku. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. Prosimy, profesor Henryk Duda.
Dziękuję panu Tadeuszowi, choć w pewnym sensie muszę troszkę z nim popolemizować. Najpierw no nie zgadzam się, że mamy tak mało tych, którzy mówią pięknie po polsku. Pan Tadeusz w pewnym sensie widzę, że zaczynam nadużywać wrażenia w pewnym sensie. Muszę do końca audycji postawić sobie, muszę się od tego wyzwolić. Po prostu to są dwie różne sprawy. Umiejętność mówienia po polsku i umiejętność publicznego występowania. Każdy z nas, dla którego język polski jest językiem ojczystym, albo inaczej, każdy z nas, to sobie może powiedzieć, że jest natywnym użytkownikiem języka, czyli z angielska native speakerem. I wie, jak trzeba mówić. I wie, która konstrukcja jest poprawna, a która błędna. Są drobne wahania, ale zasadniczo to potrafimy. Natomiast jest pewna sfera umiejętności, która jest nadbudowana już nad językiem. Tego dzieci też uczą się w szkole, ale nie wszystkim przychodzi to łatwo i tylko niektórzy zostają mistrzami. To jest sfera umiejętności zabierania głosu w miejscach publicznych. To jest kwestia regulacji oddechu, panowania nad mimiką, tempem mowy, panowania nad słuchaczami. Tego wszystkiego trudno się nauczyć i to wszystko zależy też od pewnych cech osobowości. Jedni są bardziej otwarci, inni są bardziej nerwowi. Dlatego jedni się sprawdzają w przemówieniach publicznych, inni nie. Jak pan Tadeusz mówił o tym, jak jedni ekspresywnie czytają w kościołach, jak wzruszają, a inni tylko czytają, to mówił właśnie o tej nieumiejętności zabierania głosu publicznie, ale często lektorzy w kościołach robią to okazjonalnie, więc nie są fachowcami, musimy być na nich wyrozumiali. Natomiast jeśli spojrzymy na osoby, które zawodowo zabierają głos, to nawet wśród nich widać, że jeden jest lepszy, drugi jest gorszy i musimy przyjąć to do wiadomości. To prawda, że nie za wiele jest mistrzów, tych, którzy publicznie zabierają głos i są wspaniałymi mówcami. Gdybym miał dać przykład z mojego życia, a myślę, że większości słuchaczy Radia Maryja ten przykład też w tym momencie przychodzi do głowy, to powiedziałbym, że dwóch wielkich ludzi Kościoła w Polsce do tej kategorii wspaniałych mówców należy. Myślę o świętym Janie Pawle II i o księdzu kardynale Wyszyńskim. Jeden i drugi. Każdy w nieco inny sposób, ale jednak byli prawdziwymi mistrzami mowy i zabierania głosu publicznego. Tych przykładów oczywiście można podać więcej. Natomiast jeśli mogę nieco zmienić temat i wrócić na chwilę do wystąpienia pana Tadeusza, to jeszcze jedna uwaga drobna. Bluźnić można też po polsku. Więcej. Wiele wyrazów wulgarnych, obraźliwych jest arcypolska. Da się prześledzić ich historię. Natomiast wiele wyrazów które mają neutralny charakter, jest cudzoziemska, ale to już inny problem. Mam nadzieję, że pan Tadeusz wybaczy mi, że troszkę tutaj go krytykuję, ale traktujmy to jako nie jako krytykę, tylko jako pretekst do rozmowy o tym, co w języku jest ważne, a co nie. Sam język, każdy język jest cudowny, ale proszę państwa, troszkę jest to tak jak z fortepianem. Nawet najlepszy fortepian sam nie gra. Liczy się człowiek, który potrafi na nim zagrać. I tak samo jest z językiem. Są mistrzowie słowa, są zwykli użytkownicy i są tacy, którzy sobie z tym nie radzą. Chodzi o to, żeby tych w środku było jak najwięcej. Tych, którzy poprawnie, pięknie mówią po polsku w każdej sytuacji. Nie musimy być mistrzami. Wystarczy, że jesteśmy dobrzy, że mówimy poprawnie, że wiemy, co chcemy powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Henryk Duda, naszym i państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Iwona z Tarnobrzega. Chciałam serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego oraz pana profesora. Byłam studentką pana profesora swego czasu, a kilka lat temu miałam też przyjemność spotkać podczas moich studiów doktorskich u pisanych pod kierunkiem pana profesora Makarskiego. Chciałam podzielić się takim własnym doświadczeniem. Dziękuję również za audycję, za temat audycji. Jest niezwykle aktualny i potrzebny. Jestem nauczycielem języka polskiego. Od wielu lat pracuję w szkole średniej i obserwuję, jak zmieniają się kompetencje językowe poszczególnych pokoleń. Pan profesor w pierwszej części audycji wspominał też o relacji na linii nauczyciel-uczeń. Rzeczywiście one także tutaj ulegają zmianie. W mojej ocenie uczeń najchętniej sprowadziłby te relacje do poziomu koleżeńskiego. I tutaj jest wielka też rola nauczyciela, który musi zadbać o odpowiednie stosunki, o odpowiedni tutaj też poziom i właśnie te relacje. Ale co do samego języka. Widoczne jest w mojej ocenie zubożenie języka młodych ludzi, nadużywanie tutaj wyrazów obcych, co jest ogromnym niebezpieczeństwem. Używanie też wyrazów, których znaczenia się w ogóle nie rozumie. Na przykład dla niektórych uczniów cukiernia i cukrownia to jest prawie to samo, podobnie jak wyraz rynsztok i rynsztunek. I coraz trudniej tak samo nauczycielowi poloniście omawia się utwory literackie, ponieważ młodzież nie rozumie znaczenia wyrazów, które nadal funkcjonują w języku polskim, na przykład ściernisko czy też inne. Mało tego, mam wrażenie, że młodzi ludzie nie zawsze czują tutaj potrzebę dbałości o język, tym bardziej, że znajdują na to przyzwolenie ze strony różnych środowisk, w tym też mediów, różnych autorytetów. To jest ogromne zagrożenie dla komunikacji językowej. Przecież w krótkim czasie ci ludzie właśnie będą zajmować różne stanowiska w Polsce, w świecie i dobrze by było, gdyby posługiwali się poprawnym językiem ojczyzny, prawda? I myślę też, tak reasumując, że jest na to rada, może być, bo po pierwsze trzeba uświadomić młodzieży problem, po drugie pokazać realne zagrożenie, które może nastąpić, a po trzecie też zachęcić do czytania i mówienia, ale ze zrozumieniem. Mało tego, nauczyciel ma ku temu narzędzia, zwłaszcza nauczyciel języka polskiego, które są określone podstawą programową. Wystarczy tylko dobrze realizować te zagadnienia językoznawcze. Z tym, że też taka moja prośba i zapytanie do pana profesora, czy jest też możliwość, aby specjaliści językoznawcy, może nawet z uczelni naszej, z którą się utożsamiam, opracowali jakieś odpowiednie materiały metodyczne. Takowe występują, funkcjonują, ale są na różnym poziomie i niekiedy też z błędami. A takie materiały ułatwiłyby nauczycielom też realizowanie takich zagadnień językoznawczych, ponieważ nie każdy też dobrze się czuje w tej dziedzinie. Niektórzy po prostu omijają, jak chociażby akt komunikacji językowej, czy też inne kryteria poprawności językowej, te zagadnienia, o których pan profesor raczył wcześniej tutaj mówić. Poza tym też wydaje mi się, że warto młodzieży przybliżać jakieś dobre autorytety, osoby, które nie tylko no, mają wpływ na staranie młodego człowieka o język ojczysty, ale też na jego postawę, prawda? Na postępowanie. I tutaj taka korzyść może być jeszcze większa. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczna za ten temat audycji. I jeszcze odpowiem panu profesorowi na pytanie z pierwszej części. Asnik jest omawiany w klasie drugiej w podręczniku. Występują tam jego chyba dwa utwory, jeśli dobrze sprawdziłam. Serdecznie pozdrawiam i z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Profesor Henryk Duda, prosimy.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź, kiedy usłyszałem imię, to jeszcze nie wiedziałem, kto mówi, ale teraz już pamiętam panią Iwonę Starnobrzega. Bardzo dziękuję za te uzupełnienia i pytania. Zacznę od końca. Otóż jeśli chodzi o materiały, to istnieje pewien konflikt interesów, bo my, profesorowie uczelniani, mamy za mało kontaktu ze szkołą. I to nawet w wypowiedzi pani Iwony było słychać, bo od razu zwróciła uwagę na to, czego nie wiem, jak wygląda sytuacja w szkole. My spotykamy inną grupę osób, zajmujemy się innymi zagadnieniami. Myślę, że najlepsze materiały muszą powstać i to o tym chyba musimy pomyśleć we współpracy badaczy uniwersyteckich czy instytutowych z tymi, którzy tkwią w szkole, rozumieją szkołę, mają kontakt z młodzieżą i widzą te problemy, które tam są. Bo boję się, że gdybym ja napisał podręcznik czy materiały dydaktyczne, to bym po prostu nie trafił. Tak mi się wydaje. A jakby było, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast użyła pani takiego sformułowania czytanie ze zrozumieniem. To jest, nie wiem kiedy to się, to wyrażenie czytanie ze zrozumieniem się utrwaliło, ale ja go z mojego dzieciństwa nie pamiętam. Ja po prostu czytałem. I wielu z nas po prostu czytało, bo zrozumienie przychodzi potem. Trzeba czytać. Co to znaczy czytanie ze zrozumieniem? Ta umiejętność rozwija się stopniowo. Dla małego dziecka poskładanie trzech wyrazów w jedno zdanie może być problemem poznawczym, problemem ze zrozumieniem. Natomiast z biegiem czasu jesteśmy w stanie zrozumieć coraz większe teksty. Ale jeśli nie czytamy coraz obszerniejszych tekstów, jeśli tylko rozmawiamy, to nasza umiejętność rozumienia tekstów kończy się na rozumieniu zdania. A tymczasem teksty to są najkrótsze teksty. To jest jedno zdanie, ale teksty to jest wiele zdań wypowiadanych w różnej konstrukcji. Myślę, że tutaj pani Iwona nie powiedziała jeszcze jednego, co mnie niepokoi w szkole, a co wszyscy wiemy, że jest jeszcze drugi aspekt. Czytanie i pisanie. I we współczesnej szkole zdecydowanie za mało się pisze. Wypracowań. To samo dotyczy uniwersytetów. Za mało piszemy. Mamy kłopoty ze sformułowaniem nie tylko zdań, ale właśnie z konstrukcją przejrzystych tekstów. To jest to, z czym ja walczyłem, z czym moi nauczyciele walczyli, kiedy byłem w szkole podstawowej, żeby wypracowanie miało wstęp, rozwinięcie i zakończenie, żeby była pewna ciągłość, żeby jedno wynikało z drugiego. Dzisiaj te umiejętności są bardzo rzadkie, ale nie chciałbym, żeby być na kogoś, kto tylko narzeka. Po prostu nasi młodzi uczniowie mają też inne umiejętności, do których my nie dorastamy. Pytanie, czy te inne umiejętności nie da się, nie rozwijają tej młodzieży tak samo. Nie wiem. Zgadzam się z tym, że z tą czytaniem ze zrozumieniem coś jest nie tak. I jeszcze to ściernisko, które tak mi się spodobało. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wyrazy, to pewna grupa wyrazów jest związana z realiami życia. Znamy je, jeśli w tych realiach funkcjonujemy. Więc ja jako młody człowiek, jako dziecko ze wsi, wiedziałem, jak wygląda wóz drabiniasty, jak wygląda pług, co to jest ściernisko, kosa i tak dalej. Bo to była część życia moich rodziców i mojego. Natomiast moi bratankowie tego już nie znają, ponieważ w mojej wsi ziemi się już nie uprawia. Może ściernisko jeszcze znają ze słyszenia, ale nie dlatego, że ta wieś jest rolnicza, przestała taka być. I ta część słownictwa, ona oczywiście zasługuje na zachowanie, na rejestrację. To jest część tego dziedzictwa, ale trudno się spodziewać, że wszyscy będą je znać. A teraz powiem, dlaczego ja nie znam wyrazu ściernisko, mimo wszystko. Bo jest jeszcze druga sprawa. Duża część Polski, a w tej chwili nie mam możliwości sprawdzenia, nigdy nie mówiła ściernisko, tylko mówiła rżysko. Rżysko to jest to, co nazywano później ścierniskiem. Rżysko to jest pole, na którym rosła resz. Resz to jest rzeczownik, który miał znaczenie tyle, co dzisiejsze słowo żyto. A więc rżysko to było pole, na którym kiedyś rosło rżysko. I na przykład w mojej wsi rżysko było słowem tym dominującym, a ścierniska nauczyłem się właśnie z lektur później w szkole. Zawsze ono brzmi dla mnie sztucznie. Ale wracamy do sedna sprawy. Słownictwo, które związane jest z realiami życia, przychodzi i odchodzi. I tak jak dzisiaj wiele słów komputerowych jest w naszym życiu obecnych, to niektóre wkrótce przejdą do historii wraz z urządzeniami i z technikami, które do obsługi tych urządzeń są potrzebne. Więc ściernisko należy do tej grupy, co nie znaczy, że należy lekceważyć. No jednak musimy w życiu codziennym, w komunikacji wystarcza nam kilka tysięcy słów. Natomiast jeśli ktoś chce uchodzić za osobę wykształconą, to musi poznawać język przez kilka lat w szkole. On wtedy uczy się matematyki, fizyki. On po szkole często nie wie, czego się naprawdę nauczył, ale za to wie, jak po polsku mówi się o matematyce, o chemii, o fizyce, o botanice. Poznaje kilkadziesiąt tysięcy terminów i później może rozmawiać po polsku o wszystkim. I to jest przewaga native speakerów nad cudzoziemcami. Ja osobiście nie znam dobrze wielu języków, należę do pokolenia, które nie miało tego szczęścia, ale o lingwistyce potrafię mówić w kilku językach. Natomiast gdybym miał wejść do kuchni z kraju anglomownym, to nie wiedziałbym, jak rozmawiać o gotowaniu i tak dalej, bo to nie jest moje środowisko. A w swoim ojczystym języku, gdzie przechodzimy przez szkołę, spędzamy w tej szkole kilkanaście lat, poszerzamy sposób mówienia. Jeśli szkoła nie potrafi tego, poszerzamy zasób leksykalny. Jeśli szkoła nie potrafi tego zrobić, to coś tu jest nie tak. Trzeba nad tym popracować. Ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Nie wiem. Ktoś jeszcze dzwoni? Czy...
To oczywiście. Doktor habilitowany Henryk Duda, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Można do audycji.
Jesteśmy na antenie.
Jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże panu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Panu profesorowi dziękuję za troskę o ten nasz narodowy skarb. Będzie to, co chcę powiedzieć, kilka takich przemyśleń pochodzących z niskiego pułapu wiedzy, bo jestem prostym człowiekiem. I tu nie ma ani odrobiny kokieterii w tym, co mówię. Otóż uważam, że piękny język jest nakazem wynikającym z budowy człowieka, bo takie jest ułożenie strun głosowych, że jeśli głos kształtuje się gdzieś w okolicy krtani, to strony głosowe, mając układ pionowy, idą w stronę dolną, czyli można powiedzieć, że gdzieś są zakorzenione w sercu. I w związku z tym język powinien zawierać nutę miłości, bo serce jest tym właśnie miejscem i utwierdza mnie w tym słowo Pana Jezusa. Z obfitości serca mówią usta. Jednocześnie nasz piękny poeta Norwid powiedział, że piękno ma kształt miłości. Teraz powracając do pewnych rzeczy, które zaistniały w życiu. Otóż była kiedyś taka audycja Teleecho, prowadziła ją pani Irena Dziedzic i zaprosiła kiedyś takiego redaktora, który był sprawozdawcą radiowym z Waszyngtonu i charakteryzował się pięknym, precyzyjnym i takim dość wykwintnym językiem. Zapytała go, skąd się wzięło to zamiłowanie pana, że pan tak wydoskonalił język? On mówi, kiedy po wojnie byłem młodym człowiekiem i przeczytałem w prasie, tuż po skończeniu wojny, że bohaterska noga żołnierza radzieckiego zawiesiła sztandar na murach Reichstagu. No i to może tyle na ten temat, ale ponieważ piękny język i w ogóle wszystko, co na tym świecie jest, co mamy, jest darem, więc jak wobec każdego daru obowiązuje rodzaj postawy pokory. I dla mnie takim osobą, która po prostu jakby potwierdza tą pokorę, jest profesor Doroszewski, który jest autorem słownika języka polskiego, ortograficznego. I kiedy pracował na południu Polski, na uczelni, to tam krążyła ankieta osobowa i była rubryka znajomość języków. I pan profesor Doroszewski napisał w tej rubryce język polski, myślnik bardzo słabo. I no, na koniec powiedziałbym, że mam swoją ulubioną postać obecnie, która się wypowiada w Radiu Maryja. Bardzo lubię, bo to jest język melodyjny i jednocześnie bardzo subtelny. Pan profesor Czachorowski. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Prosimy. Profesor Henryk Duda.
No, powiedziałbym nic dodać, nic ująć. Dar należy przyjmować, jeśli język jest darem boskim, to nie może być inaczej. Ale ten świat, przynajmniej z perspektywy językoznawcy, jest jednak troszeczkę bardziej skomplikowany. My ludzie z tych darów Bożych potrafimy zrobić różny użytek, dobry i zły. I tak samo możemy posługiwać się słowami. Możemy użyć ich, by głosić prawdę i by kłamać. Możemy używać ich jako broni. To oczywiście daleko wykracza już poza problemy ściśle lingwistyczne, bo dotykamy kwestii tego, czy słowa działania za pomocą słów aż do połowy XX wieku. Językoznawcy głównie skupiali się na tym, jak język jest zbudowany, jaką ma strukturę. Natomiast w połowie wieku XX większą uwagę zaczęto przykładać do tego, jak słowa, jak za pomocą słów można różne rzeczy wykonać. Zaczęto mówić o tak zwanych aktach mowy i wtedy dopiero okazało się, że słowo to jest właściwie może być bronią, ale w tej dziedzinie nie jestem specjalistą, nie chciałbym się szerzej na ten temat wypowiadać. Panu Pawłowi z diecezji płockiej dziękuję za jego komentarz i czytam na następne uwagi.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Iza z Lublina. Ja no nie będę się oburzać, znaczy oburzam się na język ulicy, który słyszeliśmy w czasie strajków kobiet, czy na język który polityków, którzy powinni być elitą i którzy się wypowiadali w restauracji Sowa i Przyjaciele. Żadne apele do nich żadnego skutku pozytywnego nie przyniosą. Ale ja z całą życzliwością chciałabym wystosować apel do księży i do redaktorów, do księży, nie tylko w Radiu Maryja, ale w ogóle do księży w polskich kościołach. Zaraz powiem, o co mi chodzi. Chodzi mi o odmianę polskich rzeczowników i chodzi mi o rzeczowniki rodzaju męskiego, o nazwiska. To jest bardzo częste, dlatego że chodzi o odprawianie mszy świętych za mężczyzn też. Z kobietami nie ma kłopotów, a z mężczyznami są. To jest bardzo, bardzo częste. Już mówię przykłady. Jeżeli jest mężczyzna noszący popularne nazwisko typu Nowak, no to modlimy się, czy odprawiamy mszę świętą za Andrzeja Nowaka. Nie ma problemu, bo to jest popularne. Czy za ojca Ryzyka na przykład. Ale jeżeli są nazwiska mniej popularne, typu Białek Borowiec, to księża używają bardzo często takiej formy. Modlimy się za Waldemara Białek. Nie odmieniają nazwiska. Modlimy się, odprawiamy mszę świętą za Marka Borowiec. Nie odmieniają, powinno być przecież za Borowca. Myślę, że pan profesor to potwierdzi. A jeśli chodzi o małżeństwa, jeśli się modlimy za małżeństwo Anny i przykładowo Anny i Wojciecha Wójtowicz, no to powinno chyba być Wójtowiczów. Tak mi się wydaje. I właśnie proszę pana profesora o potwierdzenie albo nie tego, o czym mówię. I jeszcze jedna sprawa, też związana z Radiem Maryja. Jeden z redaktorów używa często takiego sformułowania, witając słuchaczki z kolei. Tu chodzi o kobiety. Mówi w ten sposób. Witamy panią Angeliko albo witamy panią Heleno. No to tam można usłyszeć przecinek w cudzysłowie, usłyszeć. Wydaje mi się, że to nie jest poprawne, bo jeżeli witamy panią, to powinno być powtórzone witamy panią, pani Heleno, witamy panią, pani Angeliko. A jeżeli ten pan mówi witamy panią Angeliko, no to tak jakby był z nią na ty, prawda, Angeliko. Więc to się przeczy jedno drugiemu. Więc proszę o
dziękujemy
pana profesora
pani
o potwierdzenie tego, co mówię. Szczęść Boże,
szczęść
wszystkiego
Boże.
Najlepszego.
Prosimy, profesor Henryk Duda.
Łatwiej jest wydać pewien sąd ogólny, niż podać rozwiązanie pewnej kwestii szczegółowej w języku. Co do postulatu pani Izy, że troska o odmianę jest bardzo potrzebna również w Kościele, to nie mam wątpliwości, że tak powinno być. Natomiast jeśli chodzi o konkretne przykłady, to zawsze trzeba się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Czy winą jest tylko niekompetencja duchownego, redaktora, nauczyciela i tak dalej, czy też ma on jakieś inne intencje. Więc te przykłady, które pani Iza podała z kościołów, gdzie przy odmianie nazwisk pojawiają się nazwiska nieodmienione w miejscu, gdzie spodziewamy się formy w tak zwanym przypadku zależnym, znam, bo sam czasem słyszę i nie pochwalam, ale no, taka jest rzeczywistość. No, powinniśmy, czy księża powinni do tego przykładać większą wagę. Ale z drugiej strony myślę czasem, czy to nie sami zamawiający wymuszają na księżach taką formę, bo czasem z formy przypadka zależnego trudno odtworzyć mianownik. Nie wiem, czy przypadkiem czasem motywem nie jest chęć zachowania postaci mianownika, żeby właściwie identyfikować, za kogo jest ta msza. Po prostu trzeba by to w każdym konkretnym wypadku rozpatrywać, a język księdza oceniać nie tylko poprzez pryzmat tego jednego faktu, że nie odmienił nazwiska, tylko także to, w jaki sposób zwraca się do wiernych, w jaki sposób zwraca, głosi swoje kazania i homilie. Więc zasadniczo tak, odmieniajmy nazwiska tam, gdzie to tylko możliwe. Natomiast ten drugi przykład, witam panią Anielo, to jest konstrukcja składniowa, która nie jest najszczęśliwsza, ale bo tak, trzeba by powiedzieć albo konsekwentnie witam panią, pani Anielo na przykład, witam panią, pani Zosiu, albo też witam cię Aniu, witam cię Zosiu, witam cię Kasiu. I teraz pytanie, czy to jest, powiedzmy, manieryzm, czyli sposób mówienia charakterystyczny dla jednej osoby. Jeśli tak, to trzeba po prostu tę osobę upomnieć i na tym sprawę zakończyć. Czy też jest to pewien początek nowej konwencji, bo te konwencje zwracania się do drugich się zmieniają również w Kościele. Nie mam pod ręką w tym momencie przykładów, więc nie będę tutaj próbował ich wymyśleć, ale zasadnicza teza pani Izy, że księża też powinni dbać o polszczyznę piękną i poprawną, nawet w sytuacji, kiedy tylko wymieniają nazwiska, jest jak gdyby ogólna. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to zawsze wymaga to ostrożności i oceny, bo mamy co prawda, jak powiedziałem, obowiązek upominać innych, ale też musimy robić to, tu dzisiaj wiele razy o tym była mowa, z miłością. Więc żeby użyć frazeologizmu, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Bo chodzi nam o to, żeby ten, kto popełnił błąd, zwrócił na niego uwagę i zechciał zmienić swoje językowe zwyczaje, a nie żeby uznał, że o, znowu się mnie ktoś czepia. To jest trudna sztuka dyplomacji. Oczywiście Kościół jako instytucja i wszyscy ludzie Kościoła są tak samo zobowiązani do troski o polszczyznę piękną i poprawną. Na tym polu instytucje kościelne mają ogromne zasługi, ale też, no nie ukrywajmy, zdarza się jedno czy drugie złe kazanie, czy ksiądz, który ma złą wymowę. To są zwykłe ludzkie, ludzkie sprawy. Pamiętajmy o tym, że piękne słowo jest ważne. Poprawne słowo jest ważne, ale najważniejszy jest przekaz, co ktoś ma nam do powiedzenia. Ja z uniwersyteckiej, z czasów moich studiów uniwersyteckich mógłbym podać przykłady profesorów, których wymowa była daleka od doskonałości, a myśmy siedzieli na ich zajęciach i słuchali cierpliwie, bo ci ludzie mieli nam coś ważnego do powiedzenia. Więc najpierw to, co jest ważne, a potem dopiero sprawy drugorzędne, żeby nie popaść w drugą stronę, kiedy to często widać w reklamie, w marketingu, kiedy mamy mnóstwo pięknych słów, a potem się okazuje, że rzeczywistość wygląda zgoła odmiennie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Profesor dr habilitowany Henryk Duda, naszym Państwa gościem. Temat: język ojczysty, poprawność, piękno i ochrona. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna też tu wspólnie się kłania. Serdecznie pozdrawiam pana profesora, swego sąsiada, ojca prowadzącego, słuchaczy. Piękny temat. Pamiętam, kiedy przyszłam na Uniwersytet do Lublina Katolickiego, byłam zachwycona piękną polszczyzną naszych księży profesorów, właśnie to, co profesor Henryk powiedział. Jak po prostu zauroczona byłam. Do czego zmierzam? Podziwiałam mowę, no chyba wszyscy, miłość, tu pan Paweł wspomniał o miłości do polszczyzny, do poprawności języka, głównym tematem. Karola Wojtyły. Wiem, że jako młody pasjonował się, jest prawda, filologiem polskim. Teatr rapsodyczny wykształcił swoją mowę. I do czego zmierzam? I tę finezję, tę troskę o język polski przenieść na cały świat, będąc papieżem, świętym Janem Pawłem. Podziwiałam jeszcze na uniwersytecie, chociaż już nie słuchałam osobiście, ksiądz profesor Styczeń, ojciec Krąbiec, ksiądz Kamiński, Logi, tak pięknie przedstawiali te trudne, no bardzo trudne problemy filozofii, antropologia, a Karol Wojtyła sprawy etyczne. Miłość, odpowiedzialność, osoba i czyn. I do czego zmierzam? 14 encyklik napisał w języku polskim, więc też pamiętam, wtedy poruszono ten problem, że tak ukochał ten język i przekazał to dziedzictwo następnym pokoleniom. Chciałam też prosić o zdanie pana profesora, bo to jest taki autorytet żywy, święty i no, dziedzictwo nasze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Prosimy, pan profesor.
Proszę państwa, oczywiście łacińskie przysłowie mówi verba docent, exempla trahunt. Przykłady pociągają, słowa tylko uczą. I to jest wielkie szczęście, jeśli ktoś ma szansę kształcić się, przebywać, kontaktować z osobami, osobami, które są dla niego autorytetem w jakiejkolwiek dziedzinie, ale również w dziedzinie językowej. Dzisiaj często mówimy także w uniwersytetach o korporacji, o formalnych kryteriach oceny ludzi, ale tak naprawdę liczy się mistrz. Jeśli mamy swojego mistrza, to ten mistrz nie musi nas wiele nauczyć. On po prostu swoim przykładem daje nam wskazówkę na całe życie. I to dotyczy również spraw językowych. I wszyscy wymienieni tu profesorowie, ja nie wszystkich miałem okazję poznać, czy tylko u niektórych studiowałem, odcisnęli jakieś piętno nie tylko na nauce, ale także na języku, bo byli niezłymi stylistami. Potrafili ładnie pisać po polsku. Ale pamiętajmy o jednym w tym wszystkim, że do pewnego momentu wykształcenie, nawet średnie, było bardzo elitarne. Ktoś, kto w dawniejszych czasach miał maturę, to naprawdę był ogromnie oczytany i tak dalej, ale w roku 1939 w całej Polsce maturę robiło około 50 tysięcy osób rocznie. To jest tyle, ile dzisiaj ma Uniwersytet Warszawski, może nawet nieco mniej. Więc w takiej tę niewielką garstkę można było wykształcić. To były naprawdę elity. Natomiast dzisiaj edukacja jest powszechnie dostępna i znowu dochodzimy do krzywej dzwonowej. W każdej populacji są ci, którzy świetnie mówią, przeciętnie mówią, źle mówią. Chodzi, są świetnie wykształceni, średnio wykształceni i przeciętnie wykształceni. I niestety przy masowości kształcenia najczęściej łatwo spotkać tych wykształconych po prostu średnio. To jest dobrze, bo to podnosi ogólny poziom oświaty, wykształcenia, kompetencji różnych, ale z drugiej strony ci, którzy są naprawdę gdzieś w tym wszystkim, giną. I to jest naprawdę wielkie szczęście, wracam do początku mojej myśli, jeśli mamy w swoim życiu mistrzów. Bardzo dziękuję za ten komentarz.
Dziękujemy bardzo. Język ojczysty, poprawność, piękno i ochrona. Radio Maria, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej z Warszawy. Chciałem stwierdzić, że sytuacja naszego języka codziennego jest bardzo zła. I to nie tylko chodzi o ulicę, ale również i media wszelkiego rodzaju, polityków, ekspertów i innych. Chciałem się zastanowić, co zrobić, żeby stworzyć jakąś modę na piękne wyrażanie się. Kiedyś, ileś tam lat temu, były różne medialne poradniki językowe, były autorytety językowe, profesorowie, którzy udzielali się w mediach częściej. Może Telewizja Trwam, Radio Maryja zrobi jakiś poradnik językowy, może jakieś filmy, jakieś kreskówki, no żeby stworzyć jakąś modę na nasz piękny język. Może Polska Fundacja Narodowa coś wymyśli, dołoży jakieś fundusze na to. Także jeżeli to chodzi ogólnie taką sytuację. A tak szczegółowo to dam tylko taki jeden przykład może, że jak to się kiedyś mówiło, że zęby mnie bolą osobiście i myślę, że nie tylko mnie. Jak słyszę takie wypowiedzi polityków, ekspertów, profesorów również zresztą, na przykład 1,5 litra półtorej miliarda, czy miliona i tak dalej. Kończąc, chciałem przeprosić, jeżeli ja również popełniłem jakiś błąd. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Andrzeju. Prosimy, pan profesor Henryk Duda.
Ja nie będę przepraszał, dlatego, chociaż wiem, że a prawdopodobnie sprawdzę to, jak sobie odsłucham nagranie, ale po prostu czuję, że ileś błędów popełniłem w dzisiejszym wystąpieniu. Taka jest natura komunikacji. Najlepiej po prostu nie koncentrować się na błędach, tylko na przekazie. Jeśli ktoś koncentruje się na przekazie, to prędzej czy później poprawi swoją gramatykę. Błędy nie są rzeczą najważniejszą. Natomiast pierwsza część wypowiedzi pana Andrzeja z Warszawy jest bardzo inspirująca, ale z drugiej strony nie wiem, jak się do niej ustosunkować. Stworzyć modę na posługiwanie się piękną polszczyzną. Nawet powiedziałbym snobis. Ale żeby pięknie mówić, to trzeba ciężko pracować. To wymaga wysiłku. To jest trudne. Dlatego często pojawiają się wtedy pozoranci, którzy tylko pozują, że robią to czy tamto dobrze. Niemniej jednak, gdyby się udało taką modę stworzyć, to byłoby dobrze. Ale weźmy znajomość języków obcych. Jest w modzie znać język angielski. Ale tak naprawdę niewiele osób zna język angielski na jakimś przyzwoitym, wyższym poziomie. A co robią ci, którzy nie znają? Ci, którzy nie znają, przypominają o tym, że oni jednak są wykształceni i znają języki, wstawiając do swoich tekstów zapożyczenia albo wymawiając w sposób charakterystyczny dla tych, którzy byli za granicą z obcym akcentem. To jest niebezpieczeństwo, które jest związane z modą. Z drugiej strony, gdyby się udało stworzyć taką modę, to pomijając tych, którzy by tylko pozowali, że pięknie mówią po polsku, byliby zapewne tacy, którzy naprawdę dobrze mówią po polsku, którzy podnieśli swój poziom. W związku z tym pewne działania warto podjąć. Czy się powiodą? Nie wiem, bo trudno jest w sprawach rozwoju języka i kultury być prorokiem. Niemniej jednak media mają tu pewną rolę do odegrania. Ja sam nie bardzo wierzę w skuteczność poradnictwa językowego, a od lat przy różnych okazjach tym się zajmuję i ślady tego można znaleźć również w internecie. Więc mogą Państwo poszukać. Natomiast myślę, że zawsze trzeba działać, bo kropla drąży skałę, ale w tym przysłowie jest jeszcze druga część. Nie siłą, lecz częstym spadaniem. Czyli nie oczekujmy od razu wielkich zmian. Wystarczy, że jeden tekst, jeden autor, jeden czytelnik zabierze głos, że będzie postulował zmiany, że będzie protestował, a po jakimś czasie to na pewno wyda owoce. Natomiast różnego rodzaju inicjatywy urzędowe, fundacje i tak dalej, to często zaczyna się od frazesu i kończy na frazesie. Co nie znaczy, że czyjekolwiek działania chcę tu dyskredytować. Po prostu to są moje obserwacje. kropla drąży skałę, więc najpierw drobne działania, ale powielone przez miliony użytkowników, na przykład przez miliony słuchaczy Radia Maryja.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Tereska z Warszawy. No i tak już zawsze mówię to, jeżeli akurat z księdzem redaktorem rozmawiałam, to już nie będę tłumaczyła, dlaczego Tereska. Bardzo jestem wrażliwa na piękny polski język, na odpowiednie stosowanie odpowiednich słów w odpowiednich zdaniach. Ale bardzo mądrą rzecz pan profesor powiedział, że czasami jakiś lapsus językowy jest do wybaczenia, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia. No bo dzwonią osoby często gęsto jakichś mniejszych miejscowości, no, które nie miały takich możliwości odczytania, ale przekazują bardzo mądre życiowo zdania, przedstawiają. I wtedy, że tak powiem, nie razi mnie jakiś lapsus językowy. Tu bym wystawiła laurkę ojcom redaktorom, bo mi się wydaje, że na tak palecie naszych programów radiowych, jakie mamy, już nie mówiąc o telewizyjnych, to się ojcowie redaktorzy wyróżniają staraniem o ładną polszczyznę. Mam takie przy swojej pochwale wielkiej małą taką prośbę, żeby zwrócić uwagę na akcentowanie, bo w języku polskim nie jest ważne tylko prawidłowe wyrażanie się, używanie odpowiednich słów w odpowiednim kontekście, ale także akcentowanie. Język polski ma swój charakterystyczny akcent i nie mówi się matematyka i gramatyka, a to się niektórym zdarza i bardzo polecam takie prawidłowe akcentowanie matematyka, gramatyka. Myślę, że pan profesor potwierdzi moje zdanie, albo jeżeli już nie jesteśmy pewni prawidłowego akcentu, czy przedostatni, czy na inną sylabę, to lepiej jest nie zaakcentować tego słowa, ale nie jest zdecydowanie matematyka, a to się nawet i gościom zdarza. I druga sprawa, na którą jestem troszeczkę uczulona, to język polski ma piękne stopniowanie przymiotników i tym się wyróżniamy. A coraz częściej jest takie, ja bym to nazwała anglizowanie. To znaczy, jak tam jest more, tak, ładny, more trochę więcej ładny i nie ma. U nas jest ładny, ładniejszy, najładniejszy, piękny, piękniejszy, najpiękniejszy. To zupełnie ginie. I drugi, i trzeci stopień. Jest jakiś tylko bardziej niebezpieczny, bardziej piękny i to jest bardzo często nawet u gości i to osób, posłów no, na stanowiskach z tytułami. Jak pan profesor to ocenia? Mnie to bardzo razi, bo to jest cecha naszego języka i piękne jest to stopniowanie. Mnie się bardzo podoba, nie jestem z wykształcenia polonistką, ale od dziecka bliskie było mojemu sercu i chyba moi rodzice mnie tak poprowadzili, że bardzo dużo pierw tata czytał, a później myśmy czytali. I te związki frazeologiczne, odpowiednie stosowanie słów, jeżeli się czyta piękną literaturę, to ja sobie nie przypominam, żeby mi ktoś tłukł do głowy, ale po prostu człowiek nasiąka tym, bo czytając zapamiętuje te odpowiednie związki słów jednych z drugimi. I jak pan profesor się zapatruje na to właśnie stopniowanie przymiotników. Ja bym to jest nagminne to anglizowanie. I chciałam bardzo pochwalić wniosek poprzedniego słuchacza, żeby w jakiś sposób wykształcić snobizm na piękne wyrażanie się, a właśnie nie, żeby fajny kolega to jest ten, który czy tam koleżanka, która klnie na ulicy, te wulgaryzmy, które były ostatnio. To jest coś obrzydliwego. Może panie może ojcze redaktorze, to już było w innych programach taki wniosek. Ja bym go powtórzyła, żeby w naszym wspaniałym radio raz na nie wiem ile, miesiąc, dwa tygodnie, znalazł się jakiś krótki program, bo trudno całe rozmowy niedokończone poświęcić, który byłby związany z problemami językowymi. I wtedy mogliby dzwonić i ludzie wykształceni, i niewykształceni, że mają jakiś tam problem. Trudno wszystkim osobom wchodzić w internet, nie wszyscy są zinternetowani, a poza tym jest inaczej, jeżeli mam jakiś problem i dzwonię i jest jakiś autorytet, który może mi to rozwiązać. I właśnie, tak jak mówię, podać w różnych przykładach frazeologicznych, w różnych zdaniach i jednak rozwiązać. Tak jak ten problem teraz z tymi nazwiskami, prawda? Czasami odmienienie nazwiska, to brzmienie byłoby trochę śmieszne nawet, czy ośmieszające osoby. Więc tu, tak jak pan sobie powiedział, jednostkowy przypadek, kiedy lepiej nie odmienić, albo jeżeli jest to proste, łatwe, to odmienić. A zostawiałabym z tym problemem stopniowanie przymiotników i ojca redaktora, czy może pan profesor by co jakiś czas mógł, czy może na zmianę dwie, trzy osoby, żeby był jakiś taki krótki poradnik językowy. Nie wiem, czy to by mogło być w pół godzinie, żeby było wiadomo, że jest co jakiś czas cyklicznie, nie wiem, czy co tydzień, czy co dwa tygodnie, jak co miesiąc, to chyba wtedy troszkę dłuższy, ale to chyba by służyło.
Dziękujemy bardzo.
Takiemu polepszeniu naszej mowy polskiej. I pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie.
Pochwalony.
Jezus Chrystus. Prosimy, panie profesorze.
Nie wiem, co mam na to odpowiedzieć, bo tu jest bardzo dużo problemów. Może zacznę od problemów ściśle lingwistycznych. Językoznawcy mówią, ci, którzy zajmują się kulturą języka, mówią o tak zwanych tendencjach rozwojowych. Co to są te tendencje rozwojowe? Język zmienia się z pokolenia na pokolenie. Te zmiany są niesamowicie powolne, niedostrzegalne w kategoriach jednego pokolenia. To jest tak jak w archeologii. Archeologowie czasem szukają jakiegoś zaginionego miasta. Z opisu wiedzą, że ono było nad rzeką, a odnajduje się kilkaset metrów od rzeki. Dlaczego? Bo rzeka zmieniała swój nurt po kilka centymetrów rocznie, ale po 1000-2000 lat miasto znalazło się daleko od rzeki. I tak samo jest z ewolucją języka. W krótkich odstępach czasu nie widzimy. Gdyby szukać takich cezur czasowych, tych momentów, kiedy nastąpi jakaś zmiana, to byśmy nie znaleźli jednego takiego punktu, w którym język prasłowiański przekształcił się w język polski. Po prostu z pokolenia na pokolenie następowały drobne zmiany. I w związku z tym w każdym języku da się wyodrębnić trzy warstwy, jak gdyby. Jedna warstwa to są struktury językowe odchodzące. To, co się skrótowo nazywa archaizmami. Tych jest niewiele, ale w każdym języku są. Drugi obszar, najobszerniejszy, to są struktury używane, żywe, używane przez większość mówiących. I trzeci obszar to jest to, co jest zapowiedzią języka przyszłości. I teraz na podstawie tendencji rozwojowych możemy powiedzieć, co będzie w przyszłości w języku. I tak należy spojrzeć na te zjawiska, o których pani Tereska z Warszawy mówiła, na akcent i na stopniowanie. Jeśli chodzi o akcent w języku polskim, to ogólna zasada mówi, że akcentujemy drugą sylabę od końca. A potem są wyjątki. Te wyjątki dadzą się sprowadzić do pewnym przybliżeniu do dwóch grup wyrazów. Do czasowniku w formie czasu przeszłego i do czasowniku w formie trybu przypuszczającego oraz do wyrazów pochodzenia obcego, takich jak matematyka. Musiałem się zastanowić, jak to zaakcentować. Dlaczego? Bo oprócz tego, że język się nieustannie zmienia, to obserwujemy dwie siły, które napędzają te zmiany. Jedna siła to jest tendencja do unifikacji. Te wyrazy, w których akcent nie pada na drugą sylabę od końca, są rzadkie. My musimy o nich pamiętać. W związku z tym próbujemy ułatwić sobie życie. Jak? Przenosząc akcent na drugą sylabę od końca, likwidując wyjątki. I można przewidzieć, że za kilka pokoleń, jeśli nie zajdą jakieś nadzwyczajne zmiany, akcent przeniesie się na drugą sylabę od końca. I tu muszę przywołać mojego uniwersyteckiego nauczyciela, profesora Tadeusza Brajewskiego, autora podręcznika do języka cyrkiewnosłowiańskiego, historyka języka lubelskiego, który o tej sytuacji mówił tak, że to jest troszkę jak stan schizofreniczny, bo jako uczony, który obserwuje ewolucję języka, wiem, że tak będzie, a jako nauczyciel akademicki muszę przypominać studentom, że tak jeszcze nie wolno mówić. Ale nieuchronność tego procesu wydaje się oczywista. Zilustruję to w inny sposób. Nie tymi wyrazami obcymi, tylko formami czasu przeszłego. Po polsku w bardzo odległej przeszłości, u początków polszczyzny i w późnym okresie prasłowiańskim, to, co dzisiaj jest czasem przeszłym, było konstrukcją złożoną z dwóch wyrazów. Z imię słowu i ze słowa posiłkowego. Imię słów to jest to, co mamy dzisiaj w trzeciej osobie, czyli on zrobił, on kupił, ona zrobiła, ona kupiła. To jest dawny imię słów. Nie będziemy w to dokładnie wnikać, bo nie ma potrzeby. Do tego imię słowu dodawano czasownik być, w postaci w czasie teraźniejszym. A więc zrobił jestem, zrobił jeś, zrobił jest. Zrobili jeśmy, zrobili jeście, zrobili są. Gdyby to było w telewizji, moglibyśmy pokazać tabelkę, ale tutaj muszą Państwo liczyć na wyobraźnię. I teraz co się stało? Dopóki to były dwa wyrazy, to w pierwszej osobie liczby mnogiej, to było zrobili, jeśmy. Dwa akcenty. Ale teraz co się stało? To się zrosło w jeden wyraz. Bo to jeśmy nie miało żadnego znaczenia. Ono tylko było końcówką, zaczęło pełnić funkcję końcówki. Dopóki była świadomość, że to są dwa wyrazy, to akcentowano zrobiliśmy. Zrobiliśmy. A kiedy ta świadomość się zatraciła, to się pojawiło zrobiliśmy. Nie powtarzać. I teraz to jak gdyby wynika logicznie z ewolucji języka. Ale tak jak powiedziałem, każdy z nas jest językoznawców, jest językoznawcą i pedagogiem. Jako językoznawca wiem, że tak będzie. Jako pedagog mówię, może jeszcze nie w moim pokoleniu. To są tendencje rozwojowe. Natomiast co do akcentu, stopniowanie. Ja myślę, że to nie jest problem anglicyzowania. Chyba tak pani Beta powiedziała. Oczywiście w języku angielskim też stopniuje się opisowo. Tylko w języku walczą ze sobą dwie tendencje. Do formy syntetyczne rywalizują z formami analitycznymi. I tak się składa, że te formy analityczne, czyli złożone z dwóch wyrazów, pojawiły się kilkaset lat temu i stają się coraz częstsze. I też można przewidzieć, że za ileś generacji, za ileś pokoleń stopniowanie syntetyczne, czyli ładny, ładniejszy, najładniejszy, stary, starszy, najstarszy, może wyjść z użycia. Ale nie jestem prorokiem. Nie mogę powiedzieć, że na pewno wyjdzie. To zależy od tego, jaki będzie uzus mówiących. Na razie zwyczaj mówią, tych, którzy mówią bardziej piękny, najbardziej piękny, wydaje się, że jest więcej. W związku z tym można przewidywać, że to stopniowanie zwycięży. Taki jest mechanizm języka. Czy to się zatrzyma? Przepraszam, zależy tylko od nas sam. Natomiast tu chciałem przywołać pewnego wybitnego językoznawcę polskiego z okresu I wojny światowej, Andrzeja Gawrońskiego. To był krakowski orientalista, który w latach 20. napisał kilka fantastycznych artykułów naukowych poświęconych językowi polskiemu, między innymi taką książeczkę o błędach językowych. I tam sformułował najlepszą definicję błędu językowego, jaką kiedykolwiek czytałem. Często ją przywołuję. Otóż dla Andrzeja Gawrońskiego błędem językowym jest innowacja albo tendencja rozwojowa, która została przez mówiących dostrzeżona. Czyli mówiąc krótko, jeżeli mówiący dostrzegli, że coś się zmienia, dzieje z akcentem, ze stopniowaniem, to to jest błąd językowy. Natomiast równolegle zachodzą inne procesy, inne zmiany w języku, nie zostały dostrzeżone, nie są błędami językowymi. Czy to jest słuszne stanowisko? Pewnie można przywołać i inne stanowiska, ale wydaje mi się, że to jest bardzo cenne spostrzeżenie. Język nieustannie ewoluuje. Tyle o tym, co powiedziała pani Tereska od strony ściśle lingwistycznej. Natomiast pojawił się tam postulat powołania audycji, gdzie można by odpowiadać na pytania słuchaczy. Powiem tak, nie jest to takie proste, jak się wydaje, dlatego że my, językoznawcy, najczęściej nie potrafimy odpowiedzieć na takie pytania szczegółowe. Dlaczego? Bo wymagają, jeśli odpowiedź ma być poważna, to wymaga szperania, czego w audycji nie ma, na co w audycji przeważnie nie ma czasu. Trzeba czasem sprawdzić, jak to jest, dlaczego, skąd się dana tendencja pojawiła, dlaczego to jest błąd, a może to nie jest błąd. Więc audycja, w której odpowiadamy słuchaczom na żywo, jest jakby pewnym problemem. Tak jak mówiłem, ja się tym troszeczkę zajmuję. Między innymi mam blog lingwistyczny, którego nie chciałbym tu reklamować, ale no, na pewno go Państwo wygooglają. Teraz jest tam przerwa, bo blog zamienia się w książkę popularną o języku. Też to trochę potrwa, ale wiem, że odpowiedzi na pytania niespecjalistów są trudniejsze z dwóch powodów. Bo niespecjaliści pytają o sprawy naprawdę istotne, na które my językoznawcy czasem nie zwracamy uwagi. A z drugiej strony potrzebują konkretnej odpowiedzi. Ja naprawdę, jeśli mam niespecjaliście opowiedzieć, wyjaśnić, jakie zjawisko językowe, to najpierw muszę zrzucić ten kostium, ten sztafaż naukowy, terminologię i znaleźć adekwatne słownictwo potoczne. To jest trudne, ale nie mówię, że niemożliwe i nie mówię, że taka inicjatywa jest całkowicie niemożliwa, ale profesor Doroszewski, którego tutaj wspomniano, przez lata prowadził taki radiowy poradnik językowy. Jeszcze wydaje mi się, choć jestem za młody, ale wydaje mi się, że jeszcze pamiętam z dzieciństwa jego wystąpienia, ale wtedy on po prostu podpowiadał na listy, które wcześniej były przysyłane do radia. I to jest formuła, którą ewentualnie bym polecał, bo naprawdę, jeśli chodzi o pewne ogólne zagadnienia, to łatwo jest odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o szczegół, jeśli chodzi o pytania, no właśnie takie jak co z akcentem, mogę odpowiedzieć. Ale jeśli ktoś zapyta o konkretny wyraz, to bez słownika poprawnej polszczyzny niestety się nie obejdzie. To nie jest do programu na żywo.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan ze Śląska, witam serdecznie ojca i pana profesora, przepraszam, znowu nie zapamiętałem tytułu, jeśli ominę. Nie słuchałem audycji od samego początku, przepraszam. Chciałem zadać kilka pytań, być może zawężę to, bo bym mógł, że za dużo potrwało wyjaśnienie. Panie profesorze, co nazywamy w językoznawstwie fonem, alofonem, a druga część pytania była taka zupełnie z innej, że tak powiem, z innego zabawienia. Czy takie zdanie jak twórczość to taka męka, że czasem czytelnik stęka, czy to jest wyraz kunsztu wypowiedzi, czy raczej kpiny z języka, a może ani to, a coś pomiędzy? Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Profesor Henryk Duda, naszym państwa gościem.
Przepraszam, zapisuję to, tę, jak się domyślam, fraszkę. Proszę pana, pierwsze pytanie, mimo że wydaje się trudne, akurat dla mnie jest łatwiejsze, bo jest z zakresu lingwistyki. Natomiast to drugie to jest sprawa gustu. De gustibus non est disputandum. O gustach się nie dyskutuje. Ale może do tego wrócimy później. Co to jest fonem? Zwykły użytkownik języka, kiedy go zapytać o budowę wyrazu, to widzi w wyrazie litery. Dlaczego widzi litery? No bo chodził do szkoły, nauczył się liter. Ci, którzy przeszli, mieli dobrego nauczyciela, często wiedzą, że litery to jest coś innego niż głoski. Tak powinno być. Głoska jest dźwiękiem, a litera jest graficznym odpowiednikiem dźwięku. I teraz wydaje się ideałem, żeby była odpowiedniość 1:1, czyli jedna głoska, jedna litera. Tak nie jest. ale w XX wieku okazało się, że głoska nie wystarcza do poprawnego opisu systemu dźwięków języka. Bo, proszę Państwa, każda głoska jest inna. Inaczej mówię ja, inaczej Państwo wymawiają te same głoski. Jeden mówi szybciej, drugi wolniej. Jeden mówi wyższym wysokości, używa dźwięków o wyższej wysokości, inny o niższej. Czyli głoska jest najmniejszą jednostką, jeśli brać pod uwagę artykulację, sposób, w jaki wymawiamy dźwięki. Jest jednostką biologiczną czy fizyczną, a nas interesują dźwięki, nas językoznawców interesują dźwięki z perspektywy funkcji w komunikacji. Czyli mówiąc krótko, interesują nas tylko takie dźwięki, które mają zdolność odróżniania znaczeń wyrazów. Więc jak po polsku zestawimy wyrazy kosa i koza, to zauważymy, że w każdym z nich są po cztery dźwięki, a różnica między wyrazem kosa i koza sprowadza się do tego, że s i z odróżniają te wyrazy. Czyli s i z są fonemami. Jeśli tak postawić sprawę, to oczywiście pojawi się problem, a czy istnieją takie dźwięki, które nie są fonemami, czyli nie rozróżniają znaczenia wyrazu. Oczywiście są takie dźwięki. Nawet są dwa rodzaje tych dźwięków. Jeden rodzaj dźwięków możemy jeden z tych rodzajów dźwięków to są takie tak zwane warianty kombinatoryczne, czyli alofony, warianty. Jeśli weźmiemy polską głoskę n, to neutralna wymowa, najczęstsza wymowa, statystycznie najczęstsza neutralna jest na przykład w wyrazie noga przed samogłoską. Ale jeśli weźmiemy to samo n w wyrazie bank, to ono wymawiane jest tam inaczej. Noga bank. To trzeba przećwiczyć, muszą to Państwo zrobić sami. Ja już dzisiaj bardzo długo mówię i nie bardzo mi to wychodzi. Ale proszę zwrócić uwagę, że n w wyrazie noga różni się od n w wyrazie bank. I teraz to jest z punktu widzenia fizyki, to są dwa dźwięki. Natomiast z punktu widzenia funkcji w języku, to jest jeden dźwięk, który jedna jednostka, czyli jeden fonem, który ma dwa warianty, czyli dwa alofony. I ja osobiście, kiedy uczę studentów, używam fonemu, natomiast na ogół mówię wariant fonemu, bo uważam, że nie ma potrzeby mówić alofonem, ale wiem, że takie terminy są i zwracam uwagę na to moim studentom. I teraz fonem jest bardzo istotnym elementem języka, bo i tu mówię do tych, którzy próbowali nauczyć się jakiegoś języka obcego. Często jest tak, że na lekcji języka obcego uczeń czyta albo mówi w obcym języku, nauczyciel każe mu poprawić, mówi jak ma być poprawnie, a uczeń dalej mówi niepoprawnie. Nie dlatego, że jest niezdolny, nie dlatego, że źle słyszy, tylko dlatego, że ma polski słuch fonematyczny, to znaczy słyszy polskie fonemy. A te w języku, którego się uczy, dopasowuje do polskich fonemów, bo jego głowa jest nastawiona na odkrycie fonemów, czyli jednostek, które pozwalają rozróżnić znaczenie wyrazu. I tak samo wiele przyczyn, wśród przyczyn związanych z tak zwaną dysleksją, dysgrafią, czyli nieumiejętnością pisania, jedną z przyczyn może być wada słuchu fonematycznego, to znaczy dziecko czy dorosły źle rozpoznaje fonemy w swoim ojczystym języku. To jest dosyć abstrakcyjne, co mówię. Nie chciałbym bez dostępu do tablicy o tym mówić. To po prostu trzeba by przeczytać w podręczniku albo potrzebny jest inny rodzaj wypowiedzi. Natomiast druga część wypowiedzi pana, nie wiem, czy dobrze zapisałem, Jana, tak? Jana ze Śląska.
Tak.
To jest pytanie o tę fraszkę. Twórczość to taka męka, że czasem czytelnik stęka. Nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Po prostu w tym momencie myślę, że potrzebuję oswojenia się jak z każdym tekstem. Może zostawmy to na razie nierozstrzygnięte. Dziękuję panu Janowi. Śląsk jest mi w pewnym sensie bliski, bo ja, moja ojcowizna, moja rodzinna wieś jest, dzisiaj mówią na Śląsku, ja się na to trzymam, bo nigdy nie był to Śląsk, tylko księstwo siewierskie, które do wieku, do drugiego rozbioru było samodzielnym państwem, którego władcą był każdorazowy arcybiskup krakowski. Potem zostało włączone do Rzeczpospolitej, ale było na samej granicy Śląska. My ludzie stamtąd potrafimy dokładnie powiedzieć, gdzie się Śląsk zakończy, gdzie zaczyna, z dokładnością do szerokości rzeki Brynica, która nas tam dzieli. Także Ślązacy są i znani, i bliscy. Wspomniałem tutaj, że jestem z wykształcenia technikiem elektrykiem, a ten dyplom dostałem w szkole po drugiej stronie Brynicy w Tarnowskich Górach, więc w jakimś sensie jestem Ślązakiem też. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Prosimy Radio Maria, halo.
Szczęść Boże. Pochwalony Jezus Chrystus. Urszula z Wrocławia. I chciałam, ja się po prostu kłaniam i panu, i ojcu prowadzącemu, i panu profesorowi, a dołączam się do tych apeli, do tego apelu takiego odnośnie audycji, no właśnie takich audycji, które by były trochę jakby takie poradniki. Chodziłoby o taką rzecz w Radiu Maryja i to nie tylko, że mnie denerwuje, jak ktoś wymawia, bo ktoś kogoś może denerwować, jeżeli ja coś powiem inaczej. I właśnie na takiej audycji można by było różne rzeczy sobie wyprostować. Ktoś, kto nie rozumie, że źle wymawia, by usłyszał. I tak samo na przykład ja. Na przykład mnie, ja nie mogę w czasie odmawiania różańca. To mi okropnie przeszkadza, mnie to rozprasza, jak jest mowa błogosławionaś ty. No, akcent tutaj pada zupełnie niewłaściwie. I w związku z tym, a tego nie ma nigdzie do zobaczenia. Tam absolutnie nie wystarczy wziąć książeczkę i popatrzeć, bo to trzeba by było wiedzieć. Ale mówię tak, ktoś inny, kogoś innego może coś u mnie bardzo razić, bo ja tego może też nie wiem i dobrze by mi było też usłyszeć. Natomiast w związku z tym, to pan profesor mówi, że takich szczegółowych rzeczy to się, no troszkę trudno, ale właśnie ze względu na to, że my byśmy też tutaj powinni, jako ta społeczność Radia Maryja, powinniśmy też umieć, no właśnie, coraz lepiej posługiwać się tym językiem polskim. I w związku z tym w tej społeczności dobrze by było różne rzeczy takie usłyszeć. No to jest jedno. A teraz jest jeszcze taka rzecz, jak pan profesor mówi, że pewne rzeczy na przykład dopiero się później dowiemy. Ja jedna rzecz mi się taka nasuwa, w tramwaju był taki napis, który informował miejsce przeznaczone dla osób z dzieckiem na ręku. No i mnie to też bardzo zawsze denerwowało, a być może, że to nie było w naszej gramatyce ręka, tylko może był rąk w którymś tam odmianie i że może to tak wygląda. Więc też tego punktu takiego właśnie jakby historycznego, że coś było przedtem inaczej, to można by było też powiedzieć. No i teraz się zmieniło, już nie ma takich informacji w tramwaju, jest jednak z dzieckiem na ręce czy coś takiego, prawda? A mnie to też zawsze bardzo denerwowało. I tego typu rzeczy właśnie się pojawiają. To ja tam niestety miałam, ale zapomniałam. Także
dziękujemy bardzo. Prosimy, pan profesor.
Czasem tak się zdarza, że potrafię odpowiedzieć na bardzo szczegółowe pytanie, a mam kłopoty z ogólniejszym i tak jest w tym wypadku. Osoby z dzieckiem na ręku. To jest bardzo stary problem. Problem, który bierze się stąd, że w przeszłości odmienialiśmy wyrazy, które się odmieniają przez trzy liczby. Dzisiaj odmieniamy wyraz przez liczbę pojedynczą i w liczbie pojedynczej i mnogiej, a w przeszłości odmienialiśmy w liczbie pojedynczej, podwójnej i mnogiej. I w liczbie podwójnej odmienialiśmy, czy form liczby podwójnej, dualizm płacznie używaliśmy wtedy, gdy była mowa o dwóch osobach, dwóch rzeczach, a najczęściej wtedy, kiedy dotyczyło to parzystych części ciała, czyli rąk, oczu, uszu. I w związku z tym do dzisiaj zachowały się, liczba podwójna zaczęła wychodzić z użycia w języku polskim i ostatecznie w XVII, XVIII wieku stała się bardzo archaiczna, ale niektóre najczęściej używane wyrazy do dzisiaj używane są w liczbie podwójnej. Więc jak mówimy przysłowie mądrej głowie dość dwie słowie, to dwie jest, mowa jest o dwóch słowach, więc dlatego nie dwa słowa, tylko dwie słowie, bo to jest liczba podwójna. I teraz jedna ręka, dwie ręce, trzy i więcej ręki. Tutaj mam wątpliwości, jakie są końcówki w poszczególnych przypadkach, ale powiedzmy, że tak będzie. Teraz ta forma na ręku znaczy tyle: osoba z dzieckiem na dwóch rękach. Osoba z dzieckiem na ręce to jest osoba z dzieckiem na jednej ręce, a na ręku na dwóch rękach. A osoba z dzieckiem na rękach to jest osoba, która miałaby więcej niż dwie ręce, więc tak nie można było powiedzieć, więc używano na ręku. To na ręku stało się zupełnie niezrozumiałe, funkcjonuje tylko w tym jednym wyrażeniu, z dzieckiem na ręku. To jest bardzo głęboki archaizm. Jeśli natomiast chodzi o wymowę tego Benedicta tui mulieribus, błogosławionaś ty, to tutaj nie chciałbym się wypowiadać, bo musiałbym na żywo odsłuchać fragment Różańca i zobaczyć, usłyszeć, i wtedy może miałbym coś istotnego, ważnego do powiedzenia, ale to jest bardzo częste przy modlitwach zbiorowych, że pewien rytm wymusza pewnego rodzaju odstępstwa od regularnej fonetyki, myślę, że w tym momencie tyle mogę powiedzieć.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie profesorze. Język ojczysty, poprawność, piękno i ochrona. Dziękuję za udział w dzisiejszej audycji Rozmowy Niedokończone, zarówno w części tej telewizyjno-radiowej, jak i teraz w części radiowej. Ostatnie zdanie należy do naszych gości. Prosimy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i stworzenie tej okazji do zabrania głosu, do powiedzenia kilku słów. Ja myślę, że ta audycja, te głosy pokazały, że jest jakaś społeczna potrzeba stworzenia nowej audycji w Radiu Maryja. Oczywiście trzeba dobrze sprawę przemyśleć. Myślę, że ta stacja ma ważny wkład w rozwój języka polskiego, a ponieważ często jest nadcenzurowanym, to tym bardziej jak gdyby redaktorzy, goście muszą się starać o to, żeby polszczyzna była piękniejsza, poprawniejsza i żeby ją chronić. W związku z tym myślę, że ten postulat o stworzenia audycji zostanie w jakiś tam sposób przemyślany. Bardzo wszystkim słuchaczom dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy. Naszym i Państwa gościem profesor Kuhl, doktor habilitowany Henryk Duda, językoznawca, historyk języka.